Pełnia Literatury, nocny podcast literacki.
Kos. Poszły w las me ogary, minęło południe. W życia wędrówce na połowie czasu, gdzie jesteście, minione artezyjskie studnie? Gdzie jesteś, przewodniku, coś mnie wywiódł z lasu i zostawił na jasnej, ogromnej polanie? Gdzie jesteś, ma miłości, moje świętowanie? A jednak, choć się mieszczę zwolna w drugą przestrzeń, choć rozmawiam po nocach z moimi zmarłymi, choć sycę się oczami we mnie wpatrzonymi, wciąż nie wiem, gdzie są ciała, usta, wasze kości. Jesteście tu fizycznie, z prochu, z mej miłości. Wstajecie i wzrastacie, siedzicie przy oknie, jak kos, który nas widzi, choć nie patrzy, dziobie, ziarno, słyszy ogonkiem, oranżowym dziobem i gdy zrobisz ruch ręką albo krok do przodu, odfruwa do innego, rajskiego ogrodu. Furmanowa, 27 lutego 2021.
Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w 25. pełni literatury, która chyba się rozwija, skoro każdy odcinek wydaje mi się szczególny. Dzisiejszy jest szczególny dlatego, że spojrzymy na poezję najnowszą. Spojrzymy na wiersze Anny Piwkowskiej z tomu Furtianie, wydanego przez wydawnictwo Znak w 2022 roku. Będziemy je czytać i będziemy ich słuchać w interpretacji autorki, czyli w autorskim wykonaniu, utrwalonym specjalnie dla Pełni Literatury, nocnego podcastu literackiego. Bardzo jestem za to wdzięczny, bardzo dziękuję za to autorce. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na to misterium poezji. Przywitał nas wiersz Kos z tomu Furtianie i usłyszeliśmy i dosłownie, i metaforycznie głos tej poetki, głos Anny Piwkowskiej, poetki, eseistki, autorki 11 tomów wierszy, która w poezji współczesnej polskiej reprezentuje bardzo szczególny i bardzo własny głos. Pokoleniowo należy ona do generacji tak zwanego pokolenia Brulionu. Jest ona nieco młodsza niż Olga Tokarczuk, czyli pokolenia debiutantów początku lat 90. Od swojego debiutu idzie bardzo konsekwentnie własną drogą łączenia w swojej poezji natury, kultury, metafizyki, bo jest to konsekwentnie metafizyczna poetka, i egzystencjalnej refleksji. Jej wiersze mają też bardzo charakterystyczną pieczęć muzyczności. To jedna z nielicznych współczesnych poetek, które wykorzystują muzykę słowa, muzykę zdania. Jej wiersze są małymi utworami muzycznymi i to są bardzo oryginalne, własne partytury. Ona komponuje własną swoją muzykę. Muzykę, która odpowiada również nastrojom jej wierszy. Bardzo to jest ciekawa korelacja dźwięku i treści. To są ogólniki, to co teraz mówię. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na poezję Anny Piwkowskiej na przykładzie już bardzo konkretnym i posłuchali jednego z tekstów z tomu Furtianie.
Dena, jeśli będziesz dostatecznie długo jechała na północ, w końcu dotrzesz na południe. Tak powiedziałeś, a srebrzysty, niewielki ptak uderzał skrzydłami o okno. Wije gniazdo, powiedziałeś, i usłyszałam w twoim głosie radość. Nie możemy zobaczyć Boga, ani go nawet usłyszeć. Ale ten ptak, pszczoły w swojej krainie miodu, przylaszczki z białymi pyszczkami i małe koźlęta w Grecji na wiosnę, to jego znaki. Także rozpacz, nuda i ból za utraconą miłością. A także inny ból, gdy przyjmujemy, obłaskawiamy, karmimy nową miłość. Ile miłości i ile śmierci ma każdy z nas zapisanych w swoim DNA? Kto wie, czym tak naprawdę jest DNA? Otchłanią bez dna i tajemnicą bez dna? Głęboką studnią albo czaplą uwięzioną o świcie w sitowiu? Tak, to ja, ta sama ja, która wybiegałam ku tobie o poranku świata i która odejdę o zmierzchu. Może nie poznasz mnie w tej siwej i starej, a może przeciwnie, zobaczysz wtedy wyraźnie tę dziecięcą kruchość, śpiew w krtani. To nic, które było tak bardzo twoje. Bo to miłość obleka nas w ciało, wyczarowuje to ciało z wody, nadziei i aksamitu skradzionego wnętrzu róży. Tego samego aksamitu, z którego uszyta jest podszewka świata.
Wiersz DNA, który wysłuchaliśmy w interpretacji autorki, prowokuje pytanie, z czego zrobiona jest poezja Piwkowskiej. I właściwie to, co się rzuca w oczy już w pierwszej chwili, to fakt obecności w tej poezji innych ludzi. Można powiedzieć, że jest ona zwrócona do ty. Bardzo często jest ona stworzona po to, aby być słowem w monologu skierowanym do wyimaginowanego ty. Jest też w jej wierszach wiele osób realnych, myślę, fantastycznych. Jest w niej wiele bohaterek literackich, wiele kobiet, o których ona pisze. To jest inny sposób obecności innych ludzi w tej poezji. Innych ludzi, którzy czasem są maskami samej poetki. Ona czasem pisze o nich coś, aby powiedzieć nam coś o sobie. I właśnie obecność innych ludzi jest charakterystycznym elementem DNA tej poezji. Rzecz druga to obecność w tej poezji natury, która zawsze jest w niej znacząca. I czasem jedno i drugie się spotyka. Niewielki ptak uderzył skrzydłami o okno. Wije gniazdo, powiedziałeś, i usłyszałem w twoim głosie radość. I tutaj mamy bardzo subtelnie wprowadzony komentarz związany właśnie z tym ptakiem. Komentarz, który nie wiadomo, kto wypowiada. Czy wypowiada go jeszcze to ty, czy wypowiada go już poetka. Frazy o treści. Nie możemy zobaczyć Boga, ani go nawet usłyszeć. Ale ten ptak, pszczoły w swojej krainie miodu, przylaszczki z białymi pyszczkami i małe koźlęta w Grecji na wiosnę to jego znaki. W wierszu DNA słyszymy zaskakujące wyznanie wiary w boskość świata. Aby za chwilę ta boskość została skomplikowana tym, że jego znaki to są także rozpacz, nuda i ból za utraconą miłością. A także, dodaje Piwkowska, jeszcze bardziej komplikując, ból, gdy przyjmujemy, obłaskawiamy, karmimy nową miłość. O co w tej poetyckiej teologii może chodzić? Jeśli znakiem Boga są nie tylko zjawiska, które bardzo chętnie możemy uznać za znaki transcendencji, za coś, co jest symbolem tajemnicy, symbolem doskonałości, symbolem czegoś pierwotnego, ale też są nimi rozpacz, nuda i ból. Myślę, że chodzi o obronę. Obronę Boga, ale też obronę świata, obronę uczuć, które w świecie nas spotykają i dotykają, obronę ich sensu, obronę sakralności tych doświadczeń, które nas spotykają, również tych najgorszych, a może zwłaszcza tych najgorszych, bo to one potrzebują obrony. I ta obrona sakralności bólu, utraconej miłości, sakralności bólu, obłaskawiania, karmienia nowej miłości pokazuje niezwykłą subtelność odczytania ludzkich stanów psychicznych, którą znajdujemy w tej poezji. Stanów emocjonalnych, odmian radości, ale też odmian bólu. Też tego, co zaskakuje nas samych w nas samych i tego, czego nie można wyjaśnić. A co Piwkowska ujmuje tajemniczymi obrazami, ujmuje czasem po prostu muzyką słów. Kto wie, czy tak naprawdę jest DNA, pyta, aby odpowiedzieć otchłanią bez dna i tajemnicą bez dna. Tak dowcipnie łącząc skrót DNA ze słowem dno, studiowanie DNA było szukaniem dna i człowiek nie ma dna. Ta konstatacja jest też wpisana w DNA tej poezji. Ona się rozwija, ona się zapuszcza w głąb i nie ma końca. Jest w DNA tej poezji tożsamościowa autorefleksja poetki. Myślę, że zwłaszcza w Furtianach. Dlaczego zwłaszcza w Furtianach? O tym też za chwilę powiem. Refleksja o tym, kim jestem. Tak pisze Piwkowska. To ja, ta sama ja, która wybiegłam ku tobie o poranku świata i która odejdę o zmierzchu. Może nie poznasz mnie w tej siwej i starej, a może przeciwnie, zobaczysz wtedy wyraźnie tę dziecięcą kruchość, śpiew w krtani. To nic, które było tak bardzo twoje. Bo to miłość obleka nas w ciało, wyczarowuje to ciało z wody, nadziei i aksamitu skradzionego wnętrzu róży. Tego samego aksamitu, z którego uszyta jest podszewka świata. I to jest może ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę przy okazji tego wiersza. Na motyw ciała, motyw powierzchni świata, która odkrywa tę materię, z której stworzona jest podszewka świata. W Furtianach jest kilka takich miłoszowskich aluzji, miłoszowskich motywów. Jest druga przestrzeń, ale jest właśnie ta podszewka świata, czyli coś, co jest ukryte przed nami, a co zawiera tajemnicę materii przemienionej, tajemnicę innej materii. Zapowiada ją ciało, zapowiada ją ludzkie ciało. Z wody, nadziei, aksamitu, skradzionego wnętrzu róży. Tego, z którego uszyta jest podszewka świata. Ale nie tylko ludzkie ciało, również kwiat, również inne ciała, inne materie. Powiedziałem, że wrócę do tego, dlaczego akurat w Furtianach poezja Anny Piwkowskiej jest w szczególnym stopniu poezją tożsamościową, poezją o tym, kim jestem, jaka jestem. I w szczególny sposób jest poezją miłości i śmierci. Tom Furtianie przynosi wiersze napisane w aurze odejścia ojca poetki. Rozpoczyna go wiersz nie masz nadzieje, dedykowany ojcu, a kończy wiersz nie znałam twych sekretów, również mu poświęcony, choć nie bezpośrednio, w dedykacji. Możemy się domyślić, że jest on tym przewodnikiem. Coś mnie wywiódł z lasu i zostawił na jasnej, ogromnej polanie. Z wiersza Kos. I jest on też tym ty, do którego zwraca się Anna Piwkowska w wierszu DNA, któremu mówi, może nie poznasz mnie w tej siwej i starej, a może przeciwnie, zobaczysz wtedy wyraźnie tę dziecięcą kruchość. To jest osoba, która widziała poetkę jako dziecko i rozpozna w niej dziecko. W Furtianach bardzo ważny nurt tego tomu, nurt emocjonalny, tworzą wiersze, które są poświęcone ojcu i które są współczesnymi trenami, które są współczesną wariacją na temat formy trenu. Posłuchajmy tych wierszy.
Nie masz nadzieje, ojcu. Nieszczęsne ohendustwo, żałosne ubiory, ampułki po lekarstwach, bandaże, wenflony, uprane prześcieradła, przetarte upiory twego bólu i jeszcze nożyk porzucony, ten, którym rozcinałeś w spłowiałej gazecie strony, już tylko żalu, żalu przydajecie. I moje uploteczki, chustki haftowane, znajdują rozrzucone jak ślad po czuwaniu, nocami przy twym łóżku w daremnym czekaniu, na znak ostatnie słowo, choćby napisane ołówkiem, bo uparcie twoja dłoń wędruje do stolika, gdzie notes, lecz już śmierć spisuje, jak spiskowiec szeptane przez ciebie imiona, jeszcze wczoraj. Dziś milczysz, już skrzynka zamkniona. A jakbym jeszcze tobie coś obiecowała, jakbym nie dotrzymała, straciła, oddała, to, co mi powierzyłeś, a czego ubyło po tobie, jakby nigdy cię tutaj nie było, to miłość, której nigdy nie zwrócę nikomu, bo tak kochać nie umiem. Szczere pustki w domu. I klęczę przy twym łóżku w przeciągu, bo wieje nicość poprzez pokoje i nie masz nadzieje. Kolęda bogdańska. A gdzie jesteś, mój tato? Może tam, w stajence? Dziecko małe, bezbronne, bierzesz dziś na ręce? A może małą Isię pocieszasz w ogrodzie pełnym róż, tak jak tutaj kiedyś na swobodzie duszy łatwiej? Lecz jakże brakuje mi właśnie twego śmiechu, spojrzenia, kiedy dzień już gaśnie? Wszystko w sobie zamknięte, bo cud się nam rodzi. Jeszcze nic nie wysnute z siebie ponad podziw, ponad cierń i ubóstwo, ponad lęki, żale. Gdzie jesteście, rodzice, Czy nie ma was wcale? Jeśli znałam cię, tato, to rychtujesz łóżka, by w nich dzieci jemańskie spały, a jabłuszka zerwane w starym sadzie barbarki zawieszasz, by świeciły im we śnie. Krystyna pociesza skrzywdzonych, ptakom ziarno, słodką marchew sarną, a dla ludzi, co w garstkę Bóg ludziom nagarnął. Już blask drogę wskazuje, trzej królowie w księgach zaczytani, lecz czasu nie ma, czas zaprzęgać, czas do sań, wiązać narty, woskiem natrzeć płozy, sprawdzić popręgi, juki, klamry i powrozy. Jeden rusza z Jemenu, drugi z Lampeduzy, a trzeci z Białorusi. W zimowej podróży mają z sobą niewiele, tyle, żeby przeżyć i zdążyć z pastuszkami w Betlejem przybierzyć. Wy najmilsi poszliście bez niczego w ogień, by stanąć w samą porę przed maleńkim Bogiem. A my jeszcze przy barszczu, jeszcze w swoim cieple, jeszcze blask nie ciemnieje, ogień nam nie krzepnie, jeszcze na cud czekamy, bo może się zdarzyć, gdy swój policzek tulę do twej Janku twarzy, kiedy mama w fotelu, a murik wpatrzony w ogień, to tu granicę ma dziś nieskończony. Piórka wraca z ogrodu i oczy ma złote, jak dwie małe komety. W tym bycie jest kotem. Leo stąpa po gwiazdach, bada drogę mleczną. Pragnie pojąć swą prawdę zwierzęcą, odwieczną. Nic tu nie jest wzgardzone, nieokryte chwałą, tylko słowo miłości ciałem nam się stało. Bogdany Wielkie, 24 grudnia 2020. Tren zapomniany. Nie możemy się zrozumieć. Opuszczone wszystkie miejsca. Jak po śmierci drzewa szumią, jakże kwitną fiołki w bejscach. Jak daremnie, jak cieleśnie, jak brakuje cię w przestrzeni. Nie ma duszy, jednocześnie z ciałem więdnie w mokrej ziemi. A ja tutaj nieuważna ziarna sypię bliskim cieniom. Błądzę po odległych gwiazdach. Lecz jak znajdę cię pod ziemią?
W wierszu otwierającym Furtian Anna Piwkowska sięga do poezji patrona trenów, czyli Jana Kochanowskiego. I ten uchwyt za tradycję literacką nie tylko ma prowadzić przez żałobę, bo podsuwa już pewne formy, pewne słowa, pewne emocje nazywa, ale też odkrywa pierwotność tego doświadczenia. To jest to samo doświadczenie, które przeżywał Kochanowski i to jest to samo doświadczenie, które przeżywali ludzie od początku świata. Ta świadomość może nie jest czymś, co może pocieszyć, ale na pewno jest czymś, co włącza indywidualne cierpienie, indywidualne uczucia w jakiś kosmos uczuć. A treny, trzeba powiedzieć, mają też terapeutyczne znaczenie. Cykl trenów, ten utrwalony w kulturze, miał bardzo określoną strukturę. On się zaczynał od wyjawienia przyczyny bólu. Tom Furtianie zaczyna się od wiersza nie masz nadzieje, ojcu. Jest to klasyczne wyjawienie przyczyny bólu. Potem w strukturze trenów następowała pochwała zmarłego. I taką zamaskowaną pochwałą jest kolęda bogdańska, którą wysłuchaliśmy. Kolęda bogdańska to jest pochwała cnót zmarłego, ale to jest pochwała, która odkrywa coś więcej. Pisze Piwkowska, jeśli znałam cię, tato, to rychtujesz łóżka, by w nich dzieci jemeńskie spały. Odkrywa w tym momencie bezmiar bólu, który się rozgrywał i rozgrywa tutaj. Ból, który jest równoległy, równoczesny z jej własnym bólem. I odkrywa, że świat potrzebuje współodczuwania. Słabi potrzebują współodczuwania. Przykład tego daje ten nieżyjący ojciec. On uczy tego w zaświatach. On uzupełnia to, co się nie stało na ziemi. Te dzieci nie znalazły ciepłych łóżek. I może robi to, czego nie mógł zrobić na ziemi. Dlatego, że nie miał siły. Dlatego, że był zajęty czymś innym. A to zajęcie to było odchodzenie, to było mierzenie się z odchodzeniem. To jest bardzo piękny wiersz o bólu, arce, nadziei i o naszych czasach. Ale w cyklu trenów oprócz pochwały zmarłego jest też opłakiwanie. I znajdziemy w Furtianach wiersze lamenty, znajdziemy w Furtianach wiersze ciemne, wiersze, w których poetka próbuje wyrazić to doświadczenie sięgnięcia dna. Powiedziałem jednak, że cykl trenów układa się w terapeutyczną całość, dlatego że prowadzi on do pocieszenia, prowadzi on do konsolacji, czasem również do moralnych wniosków. To jest schemat przeżywania żałoby, który proponują treny, które narzucają treny. I tak też jest w Furtianach. Powiedziałem Państwu, że tom ten zamyka wiersz "Nie znałam twych sekretów". Wiersz, który otwiera opis umierania, a kończy wyznanie miłości, wiary i nadziei. Ta fraza ostatnia tego wiersza kończy tom Furtianie. Posłuchajmy wiersza "Nie znałam twych sekretów".
Nie znałam twych sekretów. Widziałam, jak przechodzisz w pław rzejmiany, zimno, szło od stóp. Końce palców posiniały, drżałeś i nagle łachy piasku, słońce, nie wiedziałeś, co jest na drugim brzegu. Blask, mrużyłeś oczy. Oni nawoływali. Konstancja, Józefa, także Justyn, ten, który kochał cię małego. Z jabłkiem w ręku, z napiętym łukiem ciekawości i uwagi dla świata. Z tą strzałą miłości wypuszczoną daleko, po horyzont, który otwierał się dla ciebie jak nieznany wszechświat. Byłam twoją jaskółką, ptaszyną, twą córką, kochaną jak źrenica. Tą właśnie źrenicą patrzyłam bez zmrużenia powiek, jak przechodzisz przez rzejmiany. Do końca byłam twym spojrzeniem. Gdy już nie otwierałeś oczu, gdy zmagałeś się z nurtem rzeki, oni wiedli cię przez brud. Tam, gdzie drzewa zwalone, gdzie podstępne wiry, niebezpieczne głębiny, kamienie, mielizny, szedłeś do nich ode mnie. Jadwiga, Franciszek i Wiktor i Irena znam wszystkich z imienia. Przejrzystość oczu, upór, dobroć i sekrety skrywane w głębi serca, tkanek ciała, duszy i rąk porysowanych liniami przeznaczeń. Nie znałam twych sekretów, więc nie wiem, kim byłeś. Nie znałeś mych sekretów, ale mnie kochałeś. Co więc wiemy o sobie? Nic poza miłością. Mnie także nawołują cienie dawnych przodków. I ty po tamtej stronie, bezpieczny nareszcie, czekasz na mnie z miłością, z jabłkiem, strzałą, łukiem.
W tej tak zakorzenionej literacko scenie śmierci jako podróży, jako przechodzenia na drugi brzeg rzeki pomagają umierającemu wychodzący naprzeciw ludzie, wychodzący naprzeciw przodkowie. Piwkowska opisuje tę podróż, wracając do tych samych fraz, do tych samych motywów, jakby nadając im odpowiedni ciężar, mozolność, żmudność tego. I ta obecność ludzi wymienionych z imienia, ludzi, z którymi łączyły zmarłego uczuciowe więzy, daje pewność, że się dobrze trafiło, że się będzie tam dobrze przyjętym. To nie jest wiersz o umieraniu, tylko on właściwie prowadzi do tej refleksji tożsamościowej, do refleksji nad tym, kim jestem dla kogoś innego, a kim jestem tak nie na powierzchni, w głębi. Prowadzi to do pięknych, bardzo prostych fraz. Nie znałam twych sekretów, więc nie wiem, kim byłeś. Nie znałeś mych sekretów, ale mnie kochałeś. Co więc wiemy o sobie? Nic, poza miłością. Frazy, której chyba nie trzeba komentować. Posłuchajmy jeszcze poezji.
Furtianie, dla Jotemka. W tej bogdańskiej arce jest czar, ale nie wiem, czy jest to czar przymierza. Bo do czego mamy właściwie przymierzyć nasze wspólne poranki przy kawie z sikorkami, jak barwne śmieszki wariatki tańczące za oknem? Przecież jeszcze nigdy tak nie było. Wieczorem przynosisz drzewo i rozpalasz złoty ogień, a na ścianie cienie, indiańscy traperzy, wydrążone łodzie, wszyscy, którzy zostali z hercogiem i jego kamerą na wyspie. Są z nami w tej arce poeci, wizjonerzy, przybysze nie z tego świata, czarno-białe pocałunki i całe to zamierające, powolne ciemnienie malowideł. A potem, na przekór długiej zimowej nocy, światło. Soczysta trawa, rumianki, niebieski gwizd sójki i my na ganku, oczekujący wciąż gości, pierwszych bocianów. Lecz te naprawdę pierwsze nocują na gałęziach i lecą dalej. Cóż, nasza para tajemniczych nawigatorów przybywa kilka dni później, umęczona podróżą, zszargana i szczęśliwa. Do czego ten świat porównać? Może do kapsuły czasu z miedzi i stopu srebra, mieszczącej w środku kłębek nici, lalkę dziewczynki, flakonik z nasionami zboża, mikroskop i krótką kronikę filmową? Albo do statku kosmicznego zagubionego w galaktycznym locie między ogrodem, gwiazdą, a odległym księżycem, oświetlającym nocą drogę do furtki? Samotni furtianie strzeżemy tego skrawka naszej ziemi, podnosząc kamyk, okrywając róże, albo odprawiając smutny poranny obrzęd, gdy spalamy małe ciałko jeża, który umarł w nocy, w miękkim pudełku w kuchni, tak nieskończenie mały i samotny, bez ciepła matki i szurgotania rodzeństwa. Bogdany Wielkie, 2020-2021.
Wysłuchaliśmy wiersza tytułowego tomu w interpretacji autorki. Czujemy, dlaczego na okładce tomu Furtianie widzimy wspaniałego, kolorowego zimorodka. Zimorodka siedzącego zresztą na gałęzi, do której przywiązany jest na niebieskiej wstążce klucz. Jest to klucz do furtki, którą furtianie zamykają swoją przestrzeń. Tą przestrzeń, która miałaby cechy arki, a nawet arki przymierza, gdyby nie była absolutnie jednostkowa, absolutnie niepowtarzalna. Przecież jeszcze nigdy tak nie było, pisze Piwkowska. Choć jest to też arka przymierza ze światem, z jego mieszkańcami i z duchami, które go wypełniają, które przychodzą pod postacią dzieł sztuki, pod postacią filmów wyświetlanych na ścianie, które przychodzą pod postacią obrazów, pod postacią słów dawno zmarłych poetów. I kiedy mówiłem o DNA tej poezji, powinienem był powiedzieć jeszcze o jednym elemencie, o jej związku z miejscem. To jest poezja, która jest bardzo zakorzeniona w miejscu i zakorzeniona w różnych miejscach. Miejscem ważnym, centrum świata tej poezji przez wiele, wiele lat był Nieborów. Takim miejscem w Furtianach stały się Bogdany Wielkie. Nazwa ta widnieje pod wieloma wierszami tego tomu. Jest to dom poetki. Przestrzeń, w którym rozgrywa się bogdańska kolęda, i przestrzeń, która pełni funkcję kapsuły czasu. Bo co jest bardzo charakterystyczne dla Anny Piwkowskiej, to miejsca jej poezji są miejscami zamieszkałymi. Są miejscami wypełnionymi przez duchy, wypełnionymi przez te istoty, które w tych miejscach były wcześniej. Wypełnionymi przez przodków, przez ludzi, których miłość i śmierć rozgrywała się w tych miejscach, którzy nasycili je swoimi emocjami, swoją obecnością. Poetka jest tutaj kimś w rodzaju medium. Wyczuwa tę trudną do zdefiniowania obecność i współistnieje właśnie z tymi istotami. Poezja Anny Piwkowskiej jest epifanią tego współistnienia, ale w ogóle epifanią naszego współistnienia z duchami jest sztuka. I mówi chyba o tym wiersz Czapski. Posłuchajmy tego wiersza.
Czapski. W dniu pogrzebu Adama Zagajewskiego, 9 października 2021 roku. Skąd my na tej nadmorskiej ścieżce, na obrazie Czapskiego z 1973 roku? Ja w niebieskiej sukience, tej z chabrowego lnu, którą uszyła Daria, i ty w białej koszuli z marynarką przerzuconą przez ramię. Tulisz mnie, a porywczy wiatr całuje jak ostrza żyletek usta morza, rozwibrowane niczym piórka zimorodka. Skąd my tam? I łódka pod czerwonym żaglem, a potem ja, samotna, na ścieżce pośród poszarpanych skał. Ta ścieżka to każda z moich nocy, gdy nie wiem, co jest za zakrętem. Czerwony plecak, żółty kapelusz i te żółte drzwi niepokojące. Wszyscy jesteśmy jak Czapski na autoportrecie z żarówką. Nadzy i bezbronni. A potem ta stara kobieta z laską na Riżakop mija niebieską taksówkę parkującą nocą pod oknem szpitala. Dokąd odchodzi? Cierpliwy piesek w zielonym płaszczyku obserwuje jej stopy w czarnych trzewikach. Będzie tak czekał zawsze, aż znów się spotkamy. My nad morzem, kobieta, cierpliwy piesek w labiryntach czasu.
Obrazy Czapskiego to było pierwsze spotkanie. Spotkanie ze sobą inną, sobą widzianą na obrazach namalowanych wiele, wiele lat wcześniej. To było spotkanie z tajemnicami innych ludzi, innych istot. Tajemnicą pieska w zielonym płaszczyku z obrazu Czapskiego. Z tajemnicą samego malarza, z jego autoportretu i tajemnicą butów pani tego pieska. Butów, które przecież gdzieś idą, gdzieś odchodzą. Dokąd? To wszyscy wiemy. Odchodzą na spotkanie nam. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 25. odcinka Pełni Literatury. Pamiętam o tym, że jest on przygotowywany dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie Patronite. I dziękuję im za to bardzo serdecznie. I jednocześnie zachęcam Państwa do tego, aby Państwo rozszerzyli to grono. Raz jeszcze dziękuję i żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za 2 tygodnie.